W tej chwili, w danej chwili w moim życiu. Chcę się z Wami też nim podzielić, bo myślę, że w Waszym życiu może on też odegrać istotną rolę. Jest on zapisany w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, trzeci wiersz. I jest tam napisane tak. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, albo to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających od was albo do was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach ludzkich serc. Dzięki Bogu za to słowo, bo wiecie co, do tego fragmentu słowa jest pewne takie świadectwo. Otóż spotyka się trzech chrześcijan, trzech mężczyzn i rozmawiają, dyskutują o tym, które z przekładów biblijnych jest najlepsze i to najwłaściwsze. Jeden mówi, że no, przekład powiedzmy Biblii Gdańskiej, drugi, że przekład Biblii Warszawskiej, inny, że znowu powiedzmy Biblia Króla Jakuba. Natomiast ta czwarta osoba nic nie mówi, tylko słucha, stoi z boku, słucha. W końcu oni pytają, no a ty co myślisz o tym, jakie jest twoje zdanie? A on tak zastanawia się i myśli i odpowiada, że najlepszym przekładem Biblii jest ten przekład, który pochodzi od mojej mamy. Dlatego, że ona przetłumaczyła mi tą Biblię na życie. I myślę, że jest w tym dużo prawdy. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy korzystali z różnych przekładów Biblii, żebyśmy korzystali ze słowników greckich, tłumaczeń hebrajskich. To jest potrzebne, to jest pożyteczne i bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ale rzeczą istotną, najistotniejszą, myślę, jest to, co to słowo robi w naszym życiu. Czy ma odzwierciedlenie i przełożenie na codzienne dni naszego życia. I to jest tylko tytułem wstępu. Myślę, że to, co powiedziałem, w jakiś tam sposób wiąże się z tym, o czym będę chciał dzisiaj mówić. Będziemy dzisiaj dosyć dużo korzystali z Biblii. I pierwsze miejsce jest zapisane w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale, i to będziemy czytali od 7 do 9 wiersza. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział, od 7 do 9 wiersza. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Chciałbym dzisiaj mówić o pewnym związku, mianowicie związku dwojga ludzi, związku między kobietą i mężczyzną. Podkreślam, kobietą i mężczyzną, ponieważ w dzisiejszych czasach nie jest to takie oczywiste. I odnieść to do relacji biblijnej. Myślę tutaj o relacji, jaka istnieje między Kościołem, czyli oblubienicą, a Panem Jezusem, czyli oblubieńcem. I chcę zaznaczyć, że ta zdrowa więź opiera się na uczuciu zwanym miłość. I to słowo miłość na pewno kilkakrotnie dzisiaj będę chciał podkreślić i wymienić. Co mnie skłoniło do podjęcia tego tematu? Przede wszystkim taki świąteczny, mówiąc o oblubienicy, o oblubieńcu, świąteczny czas w którym się teraz znajdujemy, czyli o, myślę tutaj o wniebowstąpieniu Pana Jezusa jako oblubieńca. Próbowałem to sobie wyobrazić, sytuację w taki sposób fizyczny, w jaki sposób to mogło wyglądać. Próbowałem się znaleźć na miejscu apostołów, którzy byli tego świadkami. I z pewnością było to nieprawdopodobne wydarzenie. My z kolei dzisiaj musimy po prostu to słowo przyjąć wiarą. Oni to widzieli naocznie, my przyjmujemy to dzisiaj wiarą. Po drugie, wypowiedź Debory i Ani. Debora, kiedyś powiedziałaś o tym, że twoja relacja z Bogiem się zmienia i że wchodzi w taki poziom miłości. Mówiłaś po prostu o tym, że kochasz Pana Jezusa i to jest nieprawdopodobnie ważne i niesamowicie istotne, żeby nasza relacja z Bogiem była na takim właśnie etapie. Ponieważ co kryje się za miłością? Za miłością kryje się wierność, chęć przebywania z daną osobą. I myślę, że to jest to, o czym w tygodniu też wspominaliśmy w czwartek, rozważając Boże Słowo, że tak naprawdę te dwa przykazania, które podaje nam Pan Jezus, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego swojego serca i z całej swojej duszy, i z całej swojej myśli, i bliźniego swego jak siebie samego, są podstawą też naszej wiary. Ponieważ jeżeli te dwie rzeczy są istotne i ważne w naszym życiu, to wszystko inne po prostu no jest mniej ważne. Z kolei Ania, przypominam sobie, że niejednokrotnie w czasie modlitwy wyznawała, że kocha Pana Jezusa. Powiem wam, że takie słowa, takie myśli i takie przekazy są bardzo, bardzo budujące. Mnie przynajmniej bardzo budują. I dobrze jest, kiedy o tym mówimy, kiedy to wyznajemy, kiedy nawzajem przez to się budujemy. Zdumiewa mnie Słowo Boże i myślę tutaj o Jego mądrości i o Jego niezawodności, bo Słowo Boże wychodzące z ust Pana Jezusa miało pokrycie w rzeczywistości. Pan Jezus, mówiąc o oblubienicy i oblubieńcu, dokładnie wiedział, co mówi. Wiedzieli też o tym ci, którzy tego słuchali, ponieważ żyli w czasach, o których mówił. A przypomnijmy sobie, spróbujmy sobie przypomnieć, jak wyglądał ten okres narzeczeństwa i wesela w starożytności w Izraelu. Spróbujmy sobie to odtworzyć i przenieść na płaszczyznę Biblii. Oblubienicą w Izraelu i za czasów Pana Jezusa była panna, która zamierzała wyjść za mąż. Wszystko zaczynało się od tego, że ojciec wyszukiwał żonę swojemu synowi i ten obowiązek spoczywał właśnie na nim, na ojcu. W przypadku zaś ślubin, wbrew woli ojca czy rodziców, skutkowało to brakiem błogosławieństwa, czyli rodzice nie błogosławili takich dzieci. A to w Izraelu, w rzeczywistości Izraela, było w sumie nie do pomyślenia i niedopuszczalne. Możemy więc powiedzieć, że przyszłość tego młodzieńca, Pana Młodego, była w rękach ojca. A to wymagało posłuszeństwa i zaufania temu, co robił i postanawiał ojciec. I widzę tutaj pewne odniesienie, pewną taką zależność do Pana Jezusa, który pełnił swoją misję na ziemi jako oblubieniec. To on, właśnie on dał nam przykład, posłuszeństwa i zaufania Ojcu. My jako Kościół powinniśmy nasze życie złożyć w Boże ręce i uczyć się ufać Mu od początku do końca. Psalm 37 w 5 wierszu mówi takie słowa. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Cudowne słowa. Powierz Panu drogę swoją, swoje życie, zaufaj Mu, a On wszystko od początku do końca dobrze uczyni. Następna czynność, jaka następowała po tym, kiedy ojciec wybierał pannę młodą, to był cały ceremoniał takiej negocjacji. Czyli pan udawał się do domu panny młodej, by wynegocjować i uiścić posag. A odbywało się to w ten sposób, że zawierano porozumienie na płaszczyźnie takiej materialnej, czyli za pannę młodą oddawano zwierzęta czy pieniądze. Zdarzały się też przypadki tego, że pan młody musiał, jeżeli był osobą ubogą, musiał odpracować jakiś tam ustalony okres za pannę młodą. I tutaj mamy taki fajny przykład Jakuba, który odpracowywał ten czas za ukochaną Rachelę. Ten pan młody mógł pojąć tą pannę młodą za żonę też wtedy, kiedy był osobą jakąś wyjątkową. Czyli był osobą sławną, która dokonała jakichś nieprawdopodobnych, bardzo poważnych, wielkich czynów. I przekładając teraz to na płaszczyznę Biblii, oczywiście Pan Jezus spełniał wszystkie te warunki. Bo zobaczmy, co Słowo Boże mówi o Panu Jezusie. W liście do Filipian w 2 rozdziale od 9 do 11 wiersza czytamy tak. Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To dokonał Pan Jezus i za to należy Mu się i należała cześć i chwała. Był osobą absolutnie wyjątkową i jest. Biblia mówi też, że Jezus zapłacił za nas nieprawdopodobny posag, bo zapłacił za nas swoim życiem. W liście do Filipian, w tym samym rozdziale, ale od 6 do 8 wiersza czytamy tak. Który chociaż był w postaci Bożej, o czym wspominał też dzisiaj pastor, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Oczywiście jest to bardzo szeroki temat, jest to temat morze i nie wystarczy nam dzisiaj czasu na to, żeby powiedzieć o wszystkich zasługach i dokonaniach Pana Jezusa, ale cena, jaką musiał za nas zapłacić i początek tej historii zaczyna się właściwie od Jego przyjścia na ziemię. Bo w Janie, oczywiście znamy wszyscy to miejsce, w Janie, w 3 rozdziale, 16 wierszu jest napisane: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ojciec posłał swojego Syna po to, żeby umarł za nas, zapłacił za nas cenę życia. Tak więc związek ten i relacja zaczęły się od miłości. Ale niestety bez, przynajmniej na początku, bez wzajemności. Bo Słowo Boże mówi w liście do Rzymian w 5 rozdziale od 6 do 11 wiersza takie słowa. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I kochani, po tym fakcie negocjacji i ustaleniu ceny bez względu na jej formę, od momentu jej zawarcia panna młoda była własnością męża. Uroczystość tę kończono wypiciem wina z jednego kielicha. Męża od tej pory nazywano jej panem i można było powiedzieć, że młodzi są zaręczeni. Po zaręczynach pan wracał do domu ojca po to, aby wybudować dom i stworzyć odpowiednie warunki do wspólnego zamieszkania. Trwało to około 12 miesięcy. Czas powrotu po narzeczoną wyznaczał ojciec pana młodego. Co wam to przypomina? Czy nie tego, o czym piszą Dzieje Apostolskie, a o czym dzisiaj już mówiliśmy? W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale od 9 do 11 wiersza czytamy tak. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę. I obłok wziął ich sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Z kolei w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 1 do 3 wiersza czytamy: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czas ten przygotowań był również bardzo, bardzo pracowity dla panny młodej, bo ona podczas nieobecności narzeczonego również przygotowywała się do małżeństwa. Dbała o swoją czystość i o zachowanie swojego dobrego imienia. Oblubienica była zobowiązana do długiego czekania. Poświęcała czas na zebranie swojej wyprawy, tak zwanego wiana, i przygotowanie się na przyjście oblubieńca. Przygotowywała ślubne szaty i duże ilości cennych ozdób, ponieważ musiała się przyozdobić, być wyjątkową osobą w dniu ślubu. Wspaniale oddaje to, co jest zapisane, fragment, który jest zapisany w Psalmie 45 od 14 do 16 wiersza. Córka królewska jest cała obciążona perłami. a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Tak właśnie przedstawia Pan Jezus swój Kościół i swoją oblubienicę. I właśnie w taki sposób ją widzi. W tamtych czasach zwyczaje nakazywały, by panna młoda miała przygotowaną lampę oliwną. Na wypadek, gdyby pan przyszedł późną nocą w ciemności, ponieważ miała ona być na to przygotowana w każdej chwili, by przyjąć swojego pana i ruszyć z nim w podróż. Podczas tego długiego okresu oczekiwania była określana mianem poświęcona już komuś, albo oddzielona dla kogoś, albo kupiona za jakąś cenę. Gdy mijał rok, oblubienica zwoływała swoje siostry, druhny oraz kogokolwiek, kto chciałby z nią iść na wesele. Gdy nadejdzie oblubieniec, wszyscy musieli mieć naszykowane lampy oliwne. Co wieczór czekali oni w jej domu, bo istniała szansa, że oblubieniec nadejdzie ze swoją drużbą i porwie ich wszystkich na radosną, niespodziewaną ceremonię ślubną. W końcu, gdy pan młody przygotował już dom, przygotował już komnatę, zabierał swoich przyjaciół, którzy mieli mu towarzyszyć w tej ceremonii, w której miał odebrać swoją oblubienicę. Była to wielka chwila. Chwila, w której oblubieniec był gotowy do tego, żeby przyjąć oblubienicę. Wyruszał on ze swoimi przyjaciółmi w nocy, starając się ze wszystkich sił całkowicie zaskoczyć oblubienicę, po czym zabierał ją do domu ojca. Gdy orszak ślubny docierał do domu ojca pana młodego, oblubienica z oblubieńcem udawali się do swojej komnaty i zamykali za sobą drzwi. Nikt inny nie mógł tam wejść. W międzyczasie ojciec pana młodego zabierał gości weselnych, jego przyjaciół, i byli gotowi do celebrowania nowego małżeństwa, ponieważ wesele miało trwać przez 7 dni. Czy nie przypomina nam to przypadkiem tak do złudzenia biblijnego opisu, zachowywania siebie w czystości przez ofiarę i krew Pana Jezusa? Panien z lampami pełnymi oliwy, czekających na oblubieńca. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale w 13 wierszu czytamy: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Czy nie przypomina wam to ojca wyznającego synowi czas powrotu po Kościół, bo przecież jest to tajemnica znana tylko Ojcu. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 36 wierszu czytamy: a o tym dniu, ani godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Czy nie przypomina nam to tego, że Bóg obiecał nam, że będziemy ucztowali razem z barankiem i że już zawsze będziemy z Panem? W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, od 16 do 18 wiersza, czytamy takie słowa: gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy zostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze już będziemy z Panem. Przeto jest napisane w ostatniej linijce tego wiersza. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I ja chciałbym wam też dodać otuchy do tego, żebyśmy właśnie takimi słowami się pocieszali. Że Pan przyjdzie wkrótce, bo na to nam wskazują czasy. Znaki, które towarzyszą nam praktycznie codziennie. To, co się dzieje wokół nas, jest świadectwem tego, że oblubieniec wkrótce przyjdzie po swoją oblubienicę. Niech was Bóg błogosławi. Amen.
Amen.